kulturze. To chodzi 11:22. W naszym studiu Dominik Owczarski. Dzień dobry.
Artur.
Przepraszam pana, napisane Dominik.
Źle, ktoś napisał.
Wybaczy pan?
Tak.
Dobrze. Pan Artur jest podróżnikiem od prawie 20 lat, żeglarzem, autorem książki Droga 66, Droga Matko, historii, legendzie i podróży. Panie Arturze, co akcentuję.
Tak.
Wydawało mi się, że pan to przede wszystkim z żeglarstwem jak najwięcej ma wspólnego, a tutaj pan wyjeżdża z historią najsłynniejszej amerykańskiej drogi.
Ja mam do czynienia ze wszystkim, co się wiąże z podróżami, więc żeglarstwo też się z tym wiąże. A podróżuję po całym świecie od wielu lat. Byłem w prawie 50 krajach. Stany są na liście moich ulubionych krajów i stąd książka o Drodze 66.
Wiele osób, w tym ja, bardzo stereotypowo podchodzi do zagadnienia i myśli sobie, te Stany to nie do końca mi leżą. Te Stany to jak w jakiejś piosence było, taka Ameryka plastikowa kicha z uprowadzenia Agaty, z takiego filmu. I teraz pytanie, na ile stereotypowo myślący człowiek pojedzie do Stanów i będzie zaskoczony na plus?
Stany są bardzo duże i różnorodne. To jest wielki obszar. Ludzie mieszkający w różnych stanach żyją podobnie, bo mamy globalizację, natomiast nastawienie ludzi do turystów na przykład jest też różne w różnych miejscach. Może opowiem taką historię. Wracałem w marcu z Teksasu i miałem ze sobą kapelusz, więc na lotnisku w Paryżu, gdzie przysiadałem się do Warszawy, wyróżniałem się z tłumu. Za mną stanęły dwie dziewczyny z Houston i mężczyzna. Zaczęli mnie pytać, gdzie byłem, co robiłem. Prowadziłem rozmowy głównie z tymi paniami i na sam koniec, gdy wchodziliśmy już do samolotu, odezwał się mężczyzna i mówi, czy wszyscy byli dla ciebie mili w Teksasie? Takie jest nastawienie na przykład w Teksasie. Ludzie są bardzo pomocni, więc mój stereotyp, jaki ja mam o Teksasie, to jest to, że im bardziej na prowincję pojedziemy, tym z większą serdecznością się spotkamy.
A ja myślę o Teksasie sobie, że nigdy nie chciałbym, żeby moja noga tam postanęła, bo a nuż wydarzy się jakiś wypadek i dotknie mnie, nawet nie z mojej winy, najbardziej restrykcyjne prawo stanowe w całych Stanach.
A jak to jest? Bo nie wiem. No,
podobno tam, jak się na psoci, to można utknąć na całe życie, albo nawet to życie tam skończyć.
Wow, mnie raz policja zatrzymała, jak odezwałem się moim środkowoeuropejskim angielskim, to spotkałem się z olbrzymią serdecznością, więc mam inne doświadczenie.
Proszę mi powiedzieć, ta droga 66, ona rzeczywiście jest taka fascynująca, jak, nie wiem, Wielki Mur Chiński, bo odnoszę się teraz do największych cudów tego świata.
Cuda tego świata to jest tak zwany bucket list. Wiele osób chce zobaczyć piramidy, Mur Chiński i wiele, wiele innych destynacji, które są znane z mediów społecznościowych.
No dobrze, to inaczej. To, czy droga 66 jest tak samo intrygująca, inspirująca i trzeba mieć ją na liście, jeśli uważa się człowiek za podróżnika, jak, nie wiem, podróż koleją do Władywostoku?
Tak, albo przejazd koleją z Boliwii do Peru. Dla mnie najciekawsze w samej drodze jest droga, więc sama jazda. Codziennie spać gdzie indziej, codziennie spotkać innych ludzi, codziennie oglądać co innego. Na drodze 66 nie ma wielkich, słynnych obiektów, które można zobaczyć. Są atrakcje przaśne, zabawne, inscenizowane przez mieszkańców po to, żeby ściągnąć turystów. Niemniej jednak druga część trasy wiedzie przez tereny bardzo atrakcyjny krajobrazowo i już z Wielkim Murem Chińskim można porównać kanion Colorado czy Petrified Forest Park, gdzie bezpośrednio do tego drugiego możemy dojechać drogą 66, a ten pierwszy leży w zasięgu kilku godzin jazdy.
Wie pan, państwo tego nie widzą, więc spróbuję to opisać, albo inaczej, pana poproszę o to. Nim zobaczyłem ilustrację pańskiej książki, wydawało mi się, że droga 66 to taka droga, która ma tylko dwa pasy, jeden w jedną, drugi w drugą stronę. Wjedzie przez całkowite pustkowie i wjeżdżamy do takiego miasta niczym, nie wiem, bohater westernu. Bohater westernu na koniu. Mamy po jednej stronie budynek, po drugiej budynek, stację benzynową, przydrożny bar i jedziemy dalej.
Tak jest. Droga się zmienia, bo zaczynamy w Chicago, jedziemy przez Illinois i Missouri. Tam wielokrotnie droga prowadzi przez małe miasteczka jest oznakowana przez mieszkańców tak, żeby turyści wiedzieli, którędy kiedyś wiodła, i bo w tej chwili ona już nie istnieje, jest w rejestrze dróg, a droga 66 oficjalnie nie istnieje. Ale jadąc widzimy ludzi, którzy koszą właśnie swoje trawniki lub przechodzą do stodoły, która leży po drugiej stronie drogi 66. Natomiast to, o czym pan mówi, jak się wjedzie w południowe Stany, to rzeczywiście wiele kilometrów można jechać i widzieć tylko przestrzeń przed sobą. Więc ona się zmienia. To są 4000 kilometrów i każdy dzień jest inny.
Ile czasu panu zajęło pokonanie drogi
66?
3 tygodnie, ale miał pan czas... W jakiej proporcji obejrzeć to, co jest interesujące w porównaniu z samą podróżą?
Jechaliśmy codziennie od 7 do 19. Niezależnie, czy pokonywaliśmy...
No to się pan nie naoglądał.
Nie, niezależnie, czy pokonywaliśmy 200 kilometrów, czy 500. Więc w samochodzie byliśmy kilka godzin dziennie. Cała reszta czasu była poświęcona na chodzenie, spacerowanie i oglądanie. Niezależnie od dystansu, czas był zawsze ten sam, bo tak wypełnialiśmy ten czas, żeby zobaczyć jak najwięcej.
Wie pan, zastanawiam się, to jakby zareagowały moje dzieci, gdybym powiedział, jedziemy na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, hura, ale będziemy spędzać czas głównie w samochodzie.
Nie, właśnie o to chodzi. Myśmy jechali Wranglerem, Jeepem, więc to nie jest zbyt szybkie.
Z reklamą nam nie wyjeżdża.
Oj, jaka reklama. To amerykański samochód, który wpisywał się w to, żeby przejechać im Amerykę. Natomiast jechaliśmy wolno i wielokrotnie zatrzymywaliśmy się tylko po to, żeby rzucić okiem na krajobraz. Te 12 godzin w drodze to nie znaczy 12 godzin w aucie. Ale to nie jest dla dzieci. Zanudziłyby się.
Właśnie, jaka jest taka cezura wiekowa, poza którą można myśleć o tym, żeby się wyprawić na taką podróż?
Ja myślę, że wiek, w którym osiągamy ciekawość świata, taką rozumianą w szerokim zakresie, czyli potrafimy zachwycić się krajobrazem, interesują nas małe smaczki, typu stare samochody zaparkowane przy drodze. Każde dziecko osiąga to w innym momencie. Ja myślę, że 15-16 lat, ale tak naprawdę mając 70 też możemy przeżyć to cudownie, więc każdy też szuka czego innego. Na 4000 kilometrów jest tyle miejsc do zobaczenia, że każdy musi zdecydować się, co sam chce zobaczyć, co go interesuje. Oprócz oczywiście tych standardowych krajobrazowych atrakcji.
Muszę pana zapytać, czy my możemy po takiej podróży powiedzieć, widziałem Amerykę? Dlaczego to pytam? Bo 3 tygodnie to jest szmat czasu. Jeśli już wybieramy się za ocean, to ktoś powie, no dobra, ale jechałeś po drodze, nie zobaczyłeś, jak wygląda Nowy Jork, nie zobaczyłeś wszystkich innych atrakcji tego kraju.
Ja jestem przeciwnikiem generalizowania. Ameryka to nie tylko droga 66. Ameryka to też Miami, Nowy Jork, LA czy północne Stany. Nie da się zobaczyć Ameryki. Można zobaczyć jej wycinek. Ta część, czyli droga 66, jest jej trzymającą ducha historii częścią, bardzo
agrarną. Ale równie konkurencyjną jak do tych metropolii, o których pan mówił przed chwilą?
Ja spędziłem mnóstwo czasu na Florydzie na przykład, którą uwielbiam. Tam jest od Key Largo do Fort Lauderdale z 200, 300, 400 kilometrów, nie pamiętam jaka to jest odległość. Przepięknych plaż, cudownych rezydencji, wspaniałych łodzi, cudownego miasta Miami. I to nie ma się nijak do drogi 66. Więc żeby zobaczyć Amerykę, trzeba doświadczyć wielu jej części, żeby wyrobić sobie jakiś pogląd. Jest to tak duży kraj, to tak jakbyśmy powiedzieli, że byłem we Włoszech i widziałem Europę. No a co z Polską? Co ze Szwecją? Wszędzie jest inaczej.
Ile pan wydał na paliwo?
Nie pamiętam, ale to akurat jest tania część. Najgorsze są noclegi.
No właśnie, to teraz powiedzmy, jaki budżet trzeba sobie zorganizować, żeby drogą 66 przemierzyć stan.
Śpiąc w motelach, przy drogach i to tych takich najlepiej starszych, które wcale dobrze nie wyglądają, to jest wydatek kilkudziesięciu do $100. Więc liczymy to razy 3 tygodnie.
No, ale dlatego samo $100 dziennie.
Tak, za noc. Do tego dochodzi wynajem auta, około 3-4 tysięcy złotych i paliwo, które tutaj jest relatywnie tanie do tego, co wydajemy w Polsce. Posiłki $15-20. I to mówię o jedzeniu w panierce przy drodze.
Dobrze, to ile pan wydał? Inaczej, ile się wydaje na jedną osobę? Albo inaczej, ile kosztuje to dla dwuosobowej rodziny?
Nie mam pojęcia, bo ale na pewno jest to kilkanaście tysięcy złotych. Można to pewnie zrobić taniej, ale trwałoby to dłużej i nie dotarłoby się do tych miejsc, które chce się zobaczyć. Wszystkich.
Ja rozumiem, że pan z jednej strony wypożycza samochód, a z drugiej zostawia. Czy musi pan wrócić tą samą drogą?
No to też, za to się dopłaca. Ja wspominam w książce o tym, że na przykład motocykliści, których jeździ całe mnóstwo po drodze 66, jeśli wynajmują Harley'a w Chicago i chcą nim dojechać do Santa Moniki, to jest wydatek za Harley'a w granicach $3,000. Więc ci faceci poubierani w czarne skóry z brodami i tatuażami, z żonami na tylnych siedzonkach, to zazwyczaj są prawnicy i stomatolodzy z Europy.
Ile przystanków pan w sumie miał? Takich dłuższych?
17 czy 20 codziennie. Ale myśmy nie tylko przejechali drogę 66, bo chcieliśmy zobaczyć przy okazji kanion Antylopy, Wielki Kanion, skoczyliśmy na jeden dzień do Las Vegas, więc z 4000 zrobiło się 5500 kilometrów.
Zapytam pana jeszcze o to, jak stany się zmieniają wraz z przeprawą do kolejnego stanu. Tak pod względem obyczajowości, pod względem tak zwanym ludzkim, ale też pod względem kulinarnym, bo rozumiem, że nie tylko te panierki pan wcinał.
No, ja się starałem ich unikać, bo nie cierpię tego, natomiast na pewno w południowych Stanach jest bardzo duży wpływ kuchni meksykańskiej, na którą czekałem, bo w północnych cały czas panierka, a później nagle pojawiła się kuchnia meksykańska. I to jest zarówno w Teksasie, chociaż Teksas to steki, w Arizonie i w Kalifornii można zjeść meksykańskie jedzenie i tam można doświadczyć wielu warzyw, więc jest lepiej.
A ludzie poza Teksasem, gdzie oczywiście okazali się bardzo pomocni i mili?
Ludzie też się zmieniają. Na północy jest bardzo miejsko. Później pamiętam taki postój chyba właśnie w Teksasie, gdzie zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej i obok nas stanął pick-up, wyszedł mężczyzna. Nie zwróciłem na niego uwagi, ale przykuł moją uwagę dźwięk. Miał ostrogi na butach. Prawdopodobnie zszedł z konia, wskoczył do samochodu, przyjechał na stację benzynową, zrobić szybkie zakupy i wracał do pracy. Indianie się pojawiają w południowych Stanach. Jest gigantyczny rezerwat indiański plemienia Navajo i tam wszędzie na stacjach benzynowych, w motelach pracują Indianie. Więc ci ludzie się cały czas zmieniają. Kalifornia jest bardzo kosmopolityczna, są wszyscy. Zależy od stanu.
Jaka historia utkwiła panu w pamięci z tej wyprawy?
Ojejku, jest ich tak dużo, że nie wiem.
No to niech pan zdradzi swoje top 3.
Stek w takim, jest taki landmark drogi 66, nazywa się Big Texan, to jest w Amarillo w Teksasie. Jest tam taka restauracja, która istnieje od kilkudziesięciu lat i można z niej, rzuca wyzwanie każdemu, kto do niej zawita, można zjeść steka, który waży ponad kilogram, razem z dużym ziemniakiem, sałatką, krewetkami. Jeżeli zjemy to w ciągu godziny, to dostajemy to za darmo. Myślałem, że jest to przysłowiowy pic na wodę, ale znalazłem na stronie tej restauracji listę ponad 1000 ludzi z całego świata, którzy podołali. Ja małym facetem nie jestem, ale zjadłem trzykrotnie mniejszy i miałem dość. Więc to jest fajne. Co jeszcze? Bardzo podobały mi się zabawne miejsca, które teoretycznie siedząc w Warszawie i słuchając o drodze 66 możemy uznać za kicz. Ale jest też takie miejsce, w którym 100 lat temu po asfalcie przeszło kilka indyków, odcisnęły swoje stopy w asfalcie. Dzisiaj entuzjaści drogi 66 obmalowali to białą farbą, postawili znak, taki wycięty indyk stoi obok drogi. Jest to atrakcja, do której przyjeżdżają ludzie z całego świata. To są absurdy. Ale tym trzeba się cieszyć.
Później te indyki wcinają, prawda?
Tak. Więc to są motele, gdzie mieszkali słynni ludzie. W tej chwili droga 66 nie istnieje.
W czyim łóżku pan spał?
Nie mam pojęcia, ale spałem gdzieś, gdzie był Elvis Presley, stałem gdzieś, gdzie był Clint Eastwood. Droga 66, tak jak mówię, nie istnieje. Wielokrotnie trzeba jechać autostradami lub drogami lokalnymi, żeby ją omijać. Ale tam, gdzie jeszcze się zachowała, lokalni mieszkańcy starają się przyciągać turystów, więc podkreślają wszystko, co było wyjątkowe w danym miejscu, wymieniając wszystkie możliwe gwiazdy, ustawiając przed swoimi hotelami stare auta, figury wykonane z włókna szklanego słynnych ludzi, sklepiki z mnóstwem artykułów z drogi 66. nie ma takiej jednej atrakcji, której możemy powiedzieć, jadę zobaczyć Wielki Mur. To są te smaczki i trzeba się nimi cieszyć. Plus, no jesteśmy wszyscy skazani na kulturę amerykańską w mediach, więc te motele stare, tych motocyklistów, te drogi przez pustynię, znamy z filmów. Doświadczenie tego na żywo, czy na przykład kelnerek, które cały czas dolewają rozwodnioną kawę rano i dopóki mamy ochoty, dopóty pijemy, płacąc za jedną, to wszystko doświadczamy i to cieszy.
Czy w związku z tą wyprawą nabrał pan ochoty, by te Stany zgłębić jeszcze bardziej i już wymyślił sobie pan cel kolejnej podróży?
Tak, byłem 2 tygodnie teraz w Teksasie na niesamowitym wydarzeniu. W Sweetwater znalazłem festiwal, który odbywa się od 80 lat, gdzie ludzie przez dłuższy czas zbierają z okolic grzechotniki. Następnie gromadzą je na stadionie Rodeo, który normalnie służy jako stadion Rodeo i robią 3-dniową rzeź tych grzechotników. Tysiącami są zabijane. Dzieci je skurują, wyjmują im wnętrzności. Od 70 lat ta impreza cyklicznie co roku się odbywa.
Pewnie pierwsze pytanie, jakie pojawiło się w pańskiej głowie, po co to robią?
Twierdzą, że eliminują grzechotniki, bo są to szkodniki. Jest oczywiście dużo organizacji eko, które starają się z tym walczyć, ale powiem jedną historię. 2 dni po wyjeździe stamtąd usłyszałem historię mężczyzny, który 20 kilometrów od miejsca, gdzie odbywa się festiwal, pod własnym domem znalazł 40 sztuk. Proszę sobie wyobrazić, że wstaje pan rano, idzie, zagląda pod dom, a tam 40 grzechotników.
Ja proponuję na Stadionie Narodowym rytualną rzeź komarów.
O, to było piękne.
No, widzi pan, Artur Owczarski, podróżnik od prawie 20 lat, autor książki Droga 66, Droga Matka, o historii, legendzie podróży, był moim państwa gościem informacji.